Dobry wieczór, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w O kadrach i płacach z Pasją TV. Dzisiaj zupełnie nowa jakość, zupełnie nowy wymiar, pierwsza debata ekspercka. Na temat, który dzisiaj przygotowałam, wybrałam temat, który w ostatnim czasie jest najbardziej gorącym tematem. W naszej grupie Kadry Płace, grupa wsparcia specjalistów i menadżerów oraz na moim fanpage'u HR na szpilkach Monika Smolewicz, jak również w całym internecie setki, tysiące pytań dotyczących PPK. Termin wdrożenia w firmach pracowniczych planów kapitałowych zbliża się nieuchronnie. Dlatego też postanowiłam zaprosić dzisiaj gości, którzy wspólnie ze mną omówią wszelkie zagadnienia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi. Moimi gośćmi są mecenas Marcin Wojewódka, przedstawiciel strony formalno-prawnej.
Dobry wieczór.
Elżbieta Czaplicka, przedstawiciel działów kadrowo-płacowych, jak również dostawcy oprogramowania. I Hubert Szczepanik, przedstawiciel instytucji finansowej Aviva.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Zmiany, zmiany, zmiany. To, co ma miejsce w bieżącym roku, to nieustanne zmiany, dlatego dzisiaj zajmiemy się jedną z nich. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Nieuchronnie zbliża się termin wdrożenia w największych firmach pracowniczych planów kapitałowych. Panie mecenasie, przybliży nam Pan pokrótce, jakie obowiązki czekają na pracodawców w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. I co to w ogóle jest to PPK, bo być może ktoś, kto nas dzisiaj ogląda, jeszcze o tym nie wie.
To w skrócie, co to jest PPK? Tak? To jest zorganizowana przez pracodawcę dla swoich pracowników forma grupowego odkładania środków na jesień życia. Tak? Będziemy kosztem dzisiejszych pensji, będziemy odkładali nowe środki po to, żeby z nich skorzystać w wieku lat 60. Oczywiście z możliwościami też wcześniejszej wypłaty czy wcześniejszego skorzystania, ale celem jest gromadzenie środków do 60. Pracodawca musi znaleźć instytucję finansową, musi znaleźć zewnętrzny podmiot, z którym będzie współpracował, który będzie prowadził jego PPK. No i teraz to, co przed chwilą powiedzieliśmy, właśnie czeka nas za chwilę pierwsza tura tych największych pracodawców, ci, którzy mieli co najmniej 250 osób na 31 grudnia 2018 roku, są zobowiązani z mocy prawa do ruszenia z PPK już za chwilę, bo 25 października muszą mieć zawartą umowę o zarządzanie PPK. To są takie umowy, które muszą mieć zawartą umowę z wybranym usługodawcą, przykładowo z tutaj obecną instytucją finansową, i potem będą musieli nie później niż 12 listopada zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zapisać swoich pracowników, różne tam są grupy tych pracowników, i zacząć naliczać wpłaty i odprowadzać wpłaty do PPK do wybranej instytucji finansowej. Jesteśmy właśnie w przededniu masowego ruszenia przez tych największych pracodawców, największe podmioty, te, które zatrudniały co najmniej 250 osób na 31 grudnia 2018, z ruszeniem z PPK. Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie, żeby właśnie dzisiaj o tym rozmawiać.
Czyli ta pierwsza tura to są firmy, które na dzień 31 grudnia zatrudniały co najmniej 250 osób. Tu warto dodać, że to nie tylko osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również osoby, które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu.
Emerytalnemu rentowemu, czy na przykład zleceniobiorcy, ale znowu nie każdy zleceniobiorca, tylko ten, który, od którego obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płaci. Jeżeli spełniałem ten wymóg 250 osób 31 grudnia 2018 roku, to muszę w tej chwili ruszyć z PPK. Oczywiście mamy tam wyjątek w postaci, jeżeli prowadzę pracowniczy program emerytalny i mam 25% co najmniej partycypacji, to jestem zwolniony z obowiązku tworzenia PPK. Natomiast reszta podmiotów, bez względu na to, czy to są spółki akcyjne, spółki z o.o., tak, oprócz sektora finansów publicznych oczywiście, są zobowiązane do utworzenia ruszenia z PPK teraz.
Panie Hubercie, czy jesteśmy w stanie na dzisiaj oszacować, jaką grupę firm dotyczy ta pierwsza tura?
Tak, szacuje się, że w Polsce tych firm jest około 4 tysięcy, więc no to jest zarówno wyzwanie dla pracodawców, jak również dla instytucji finansowych, żeby przygotować odpowiednie narzędzia i harmonogram wdrożenia dla tych wszystkich firm, No ale nasza instytucja, podejrzewam, pozostałe instytucje, których jest 20, które oferują PPK, są na to gotowe i przygotowane.
Czyli 4000 działów kadrowo-płacowych w Polsce musi być w gotowości, żeby w listopadzie po raz pierwszy naliczyć pierwszą wpłatę do PPK.
No nie cztery, bo koło, myślę, 1000 podmiotów to są ci pracodawcy, którzy mają te 250 osób zatrudnionych, czy mieli 31 grudnia, ale mają utworzony pracowniczy program emerytalny. Kilkaset podmiotów w ostatnim roku to utworzyło i do tego dochodzi kilkaset podmiotów, które już to też miały od paru lat. Więc myślę, że oczywiście nie znamy jeszcze szczegółowych statystyk, ale te 4000 to są wszyscy pracodawcy, płatnicy, którzy mają co najmniej 250 osób, natomiast musimy od tego odjąć pewnie kilkaset do 1000 podmiotów, które mają pracownicze programy emerytalne, tak? Ale zasada jest taka, żebyśmy też jasno powiedzieli, bez względu na to, co masz pracodawco, musisz mieć coś, albo PPK, albo PP, tak? Nie ma możliwości z perspektywy dużego pracodawcy, dużego podmiotu być zwolnionym z obowiązku tworzenia jakiegoś świadczenia o charakterze długoterminowym, emerytalnym dla swoich pracowników, tak? Większość pracodawców będzie miała PPK oczywiście, no bo to jest ta opcja domyślna. PP będzie tylko dla części podmiotu.
Ogromne wyzwanie przed działami kadrowo-płacowymi, bo jak słyszymy, to co najmniej 3000, tak mniej więcej firm już w listopadzie będzie musiało się z tym zmierzyć. To nie jedyna zmiana, która ma miejsce w tym roku, bo mieliśmy i duże zmiany w przepisach kodeksu pracy od 1 stycznia. Kolejną zmianę mieliśmy dostosowującą przepisy polskiego prawa do przepisów rozporządzenia ochrony danych osobowych w maju. Także tych zmian jest sporo. W ostatnich dniach zmiany w podatkach, mnóstwo tego, do tego dochodzi PPK. Jestem święcie przekonana o tym, że wiele działów kadrowo-płacowych, szczególnie tych małych, gdzie nie ma dużych zasobów, gdzie za specjalistami do spraw kadry i płac nie stoją eksperci w postaci kancelarii prawnych, chociażby takich, jak reprezentuje pan mecenas, mają dzisiaj naprawdę ogromny ból głowy. Ale kochani, nie martwcie się, mamy dzisiaj dla was coś specjalnego. Bardzo was prosimy o to, jak słyszycie, ogromna skala działów kadrowo-płacowych, w tym pewnie waszych kolegów i koleżanek po fachu również, będzie dotknięta tym. Za chwilę kolejna tura, która do tego dołączy. Zmiany w podatkach, zmiany w PPK, one też w dużej mierze na to wpływają. Bardzo was prosimy o to, abyście udostępniali to nasze dzisiejsze wydarzenie, żeby jak największa liczba osób mogła je obejrzeć, żeby informacja ta dotarła i do waszych znajomych, którzy są specjalistami do spraw kadry płac, czy też przedstawicielami działów HR-owych, ale również do waszych znajomych, którzy prowadzą firmy, małe, duże, większe, jak również do osób, które będą takimi programami objęte. Także bardzo was prosimy o udostępnianie. Proszę was również o komentarze. Każda osoba, która udostępni i skomentuje, dostanie od nas prezent rozliczenia podatkowe po 1 października 2019 roku. A ja już wracam do moich gości. Pierwsza tura, druga tura. Kto objęty drugą turą i od kiedy?
Druga tura to przyszły rok, pierwsza połowa przyszłego roku, czyli te podmioty, które na 30 czerwca 2019 roku liczyły między 50 a 249 osób, to muszą ruszyć z PPK w pierwszym kwartale przyszłego roku. Od 1 stycznia 2020 roku mogą tworzyć PPK i tam też mają odpowiednie terminy do 3 kwietnia. Muszą zawrzeć umowę o zarządzanie. Ja tylko przypomnę, w PPK mamy dwie umowy. Mamy umowę o zarządzanie zawieraną między pracodawcą a instytucją finansową. To jest taka konstytucja PPK, która jasno mówi, jak to ma działać. I jest druga umowa, umowa wykonawcza, umowa o prowadzenie, do której załącznikiem jest lista osób zatrudnionych i jak już mamy zawartą tą drugą umowę, też przepisy wskazują dokładnie, do kiedy należy tą umowę, w zależności od grupy pracodawców, zawrzeć, to ta umowa już powoduje obowiązek naliczania wpłat i przekazywania wpłat do instytucji finansowej. To znaczy, no, ten system kadrowo-płacowy musi to naliczyć i przekazać do instytucji finansowej. Tak? Natomiast obowiązkiem pracodawcy, i to też chcę jasno podkreślić, każdego, bez względu na to, kiedy, jakiej jest wielkości, jest terminowe zawarcie umowy o zarządzanie. Przypominamy, że ustawa przewiduje przepisy karne za nieterminowe zawarcie, czyli nawet zawarcie po terminie już naraża nas na zarzut no, czy na grzywnę ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Więc powinniśmy pamiętać, bez względu na to, w jakiej wielkości pracodawcy jesteśmy, mamy tam określone terminy, ci najwięksi teraz, tak jak powiedzieliśmy, 25 października, ci kolejni 23 kwietnia. Najważniejsze jest terminowe zawarcie umowy o zarządzanie, a myślę, no też z naszej rozmowy, chociażby dzisiaj przed wejściem na tutaj, no nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że te terminy biegną i one są nieubłagane. Jedną rzecz, którą na pewno proszę sprawdzić, czy każdego z naszych tutaj dzisiaj słuchających, żeby terminowo zawrzeć umowę o zarządzanie, bo niepotrzebnie narażamy się na grzywnę w wysokości nawet 1,5% budżetu wynagrodzeń za cały rok poprzedni. Tak? Najważniejsze jest zawarcie terminowej umowy o zarządzanie.
Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, że proponuję też, żeby Państwo nie zwlekali z tą decyzją, czyli też dobrać tą firmę, zacząć ten proces doboru PPK jak najwcześniej. Nawet jeżeli jesteśmy tą firmą, która zatrudnia mniej niż 250 osób, to już jest najwyższa pora, żeby zacząć się tym tematem interesować, spróbować zobaczyć, na jakich systemach będziemy działali, z czym to się je, ponieważ no, ten czas szybko upływa. W tej chwili mamy końcówkę dla tych firm największych, natomiast ten styczeń i ten kwiecień już jest za chwilę, więc proponujemy, żeby ten proces rozpocząć jak najszybciej. Z doświadczenia wiemy, że im szybciej się tym tematem zajmiemy, też łatwiej będzie to w naszej organizacji wdrożyć i prawidłowo i zgodnie tutaj z przepisami, żeby nie narażać się na te kary, o których mówił pan mecenas.
Firmy większe, czyli te, które zatrudniają co najmniej 250 osób, myślę, że firmy zatrudniające też w tym przedziale 50-250, to często firmy, które posiadają też zupełnie inne budżety na to, żeby wesprzeć się, jeśli chodzi o czy dobór chociażby instytucji finansowej, czy też taką zadbać o stronę formalno-prawną. Ale PPK będzie dotyczyło tak naprawdę docelowo wszystkich podmiotów. I teraz gdybyśmy mogli kilka wskazówek, panie mecenasie, w odniesieniu między innymi do takich firm, które dzisiaj może nie do końca mają taką możliwość, czy też jeszcze świadomość, od czego w ogóle powinniśmy zacząć, co powinniśmy zrobić, jakie pierwsze kroki powinny podjąć firmy, żeby właśnie się do tego procesu przygotować. Bo tutaj pan Hubert powiedział, żeby już rozpocząć rozmowy z instytucją finansującą, natomiast z takiego, powiedziałabym, punktu formalno-prawnego, na co pan jako bardzo doświadczony, jednak wydaje mi się na dzień dzisiejszy, właściwie jestem przekonana, największy autorytet w tym kraju, jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, gdyby pan nam doradził, na co powinniśmy zwrócić uwagę, podpisując taką umowę, czy też wybierając takiego dostawcę. Z punktu widzenia
kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy jedną rzecz sobie powiedzieć, PPK jest obowiązkowy i od niego nie ucieknę. Tak? To znaczy trzeba sobie jasno powiedzieć, mam obowiązek utworzenia, więc trzeba się do niego dobrze przygotować. Pierwsza rzecz to jasno sobie powiedzieć na osi czasu, jak duży jestem, kiedy muszę go przygotować się, kiedy muszę utworzyć PPK. To jest pierwsza rzecz, żeby mieć świadomość, czy ja muszę jeszcze zdążyć w tym roku, czy w przyszłym roku, a może jestem tak mały, że dopiero w 2021. Tak, mamy pewną tabelkę, którą Państwo też w materiałach dostaniecie, prawda? Natomiast to trzeba pierwsze odnaleźć się na osi czasu. Druga rzecz, jasno sobie być, i to rekomendujemy nawet zrobić przed wyborem jak najbardziej usługodawcy, to jasno sobie powiedzieć, czy i jaką mam reprezentację osób zatrudnionych, bo przypominam, że wybór instytucji finansowej powinien co do zasady zostać osiągnięty w porozumieniu z partnerem społecznym, czy ze związkiem zawodowym, czy z reprezentacją osób zatrudnionych, jeżeli nie mam związku zawodowego. No i czasami jest tak, nawet już widzieliśmy w praktyce, że pracodawca się trochę budził, no trochę z opóźnieniem, mówi, ale zaraz, już wybrałem usługodawca, jeszcze nie skonsultowałem z pracownikami, a ja nie mam tej reprezentacji. Więc tak naprawdę pierwszą rzeczą jest mieć partnera społecznego, no czasami go sobie trzeba stworzyć, jeżeli go nie ma, szczególnie w małych podmiotach, czy mniejszych w przyszłości, w tym najbliższym roku myślę, że to może być pewne wyzwanie. To nie jest nic złego, że mamy głos pracowników i jak najbardziej, bo on pewnie nam się przyda przy dobrym wyborze usługodawcy, ale z takiej perspektywy formalnej, czyli punkt pierwszy termin, punkt drugi reprezentacja osób zatrudnionych. Punkt trzeci to jest dokładnie wybór instytucji finansowej. Tak? Mamy dosyć dużo, myślę, że ta pierwsza tura, która teraz się zadzieje, będzie nam pokaże tak naprawdę, którzy pan mówił o 20 tych usługodawcach. Rzeczywiście mamy dzisiaj dosyć szeroką ofertę rynkową. Mamy 20 firm, które może oferować PPK. One wszystkie są dostępne na różnych, te informacje na różnych portalach internetowych i rządowych, i nierządowych, i na każdej też stronie informacyjnej danej instytucji finansowej. To, co trzeba zrobić, to trzeba pójść na taki portal, poszukać sobie tych ofert, poskładać je, przeczytać, zobaczyć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. do kogo mam zaufanie, do kogo mam mniejsze zaufanie, większe. Mamy kryteria ustawowe wyboru, tak? To znaczy, o ile ustawodawca nie precyzuje, znaczy nie reguluje bardzo precyzyjnie procesu wyboru, on nie jest bardzo sformalizowany, ale rzeczywiście ustawa mówi jedno, są cztery kryteria wyboru, którymi powinienem się kierować jako pracodawca, podejmując decyzję o wyborze instytucji finansowej. Tam jest doświadczenie tej instytucji, tam jest efektywność w zarządzaniu, tam są oferowane warunki, czyli koszty, które dana instytucja proponuje i także tak zwany najlepiej pojęty interes osób zatrudnionych. Tak? No, ja myślę, że teraz po tej pierwszej turze, bo teraz patrząc na tych mniejszych pracodawców, po pierwsze że już będą dosyć takie no, wypracowane ścieżki, co przez co należy rozumieć. Za chwilę będziemy mieli pierwsze wyniki funduszy zdefiniowanej daty, będzie można też łatwiej porównywać, no, ale sam proces wyboru pewnie trzeba zaplanować i go przygotować. Natomiast równolegle, tutaj trochę ukłon też w stronę pani, tak? Nie wystarczy tylko znaleźć tego usługodawcę, który no, bez niego nie zrobimy, tak? Ale też potrzebujemy dobrą współpracę z naszym, czy wewnętrznym, zewnętrznym systemem kadrowo-płacowym, tak? Czy mamy to outsourcowane, czy mamy wewnętrzne i tego też się w tydzień nie zrobi. Tak? To znaczy pewnie jednym z takich pierwszych działań też na początku, jak przy reprezentacji osób zatrudnionych, tak samo trzeba zobaczyć, no, na czym ja będę robił to PPK, bo PPK jest dosyć dużym wyzwaniem administracyjnym, logistycznym, Państwo wiecie nawet pewnie lepiej już z perspektywy operacyjnej i tego się na Excelu nie zrobi. To znaczy oczywiście można, ale pewnie jest to no, duże wyzwanie. Tak? Więc no, trzeba się też przygotować wewnętrznie, administracyjnie, żeby, bo co z tego, że będę miał usługodawcę? Wybiorę sobie usługodawcę i on powie, no dobrze, i mam taką złączkę, a ja nie będę miał u siebie złączki, bo mój system nie będzie działał, nie będzie mi naliczał tych wpłat do PPK.
Bo nie będę miał takich danych, które są potrzebne do przetwarzania.
Dokładnie, tak? Znaczy, no, powiem to bardzo ważną rzecz, którą pan powiedział. No, przygotowanie do PPK, żeby ono nie bolało, tak, żeby to wdrożenie PPK nie bolało, to w przypadku tych pracodawców, którzy dzisiaj mają pół roku jeszcze, tak, czy 9 miesięcy, bo mamy te kolejne kohorty, no to dobrze rozpocząć te przygotowania teraz, tak? Będziemy mieli, mamy już dobre oferty rynkowe, mamy dobre oferty usługodawców w zakresie programów, tak, w zakresie tam przekazywania tych wszystkich danych, są już sprawdzone pomysły komunikacyjne, no tylko trzeba wziąć, dostosować to wszystko do swojej organizacji, tak? No, wdrożenie PPK może nie jest jak bułka z masłem, tak? To nie jest najłatwiejsze wyzwanie, szczególnie, że część pracowców mówi, a dlaczego ja to muszę robić, przecież pracownicy nawet tego nie chcą, tak? No ale skoro mamy obowiązek, to zróbmy dobrze, tak? No wykorzystajmy też to doświadczenie, które pewnie za chwilę, nie wiem, Państwo będziecie mieli z komunikacji, które jest, czy z wdrażania wszystkich tam tych trudnych słów, nie wiem, zawsze jest takie słowo API, tak? Dobrze było, żebyśmy je rozszyfrowali, bo tam nie wiem, czy którzy nas oglądają, czy wiedzą, to jest API, tak? No i dobrze jest mieć fajne API, na przykład cokolwiek by to miało znaczyć.
Okej, okay. Dobrze, czyli wiemy już, z czym powinni się zmierzyć pracodawcy, czyli wybór instytucji finansującej to jest ogromne wyzwanie, które jest przed pracodawcami, ale to nie jest jedyne wyzwanie, jakie jest w organizacjach, ogromne wyzwanie również przed działami kadrowo-płacowymi. Elu, i tu pytanie do Ciebie. Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed działami kadrowo-płacowymi i jak się do nich przygotować w takim, powiedziałabym, pierwszym etapie?
Zdecydowanie, tak jak już pan mecenas wspomniał, naliczenie odpowiedniej liczby naszych pracowników, tak, zatrudnionych osób nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowy cywilnoprawne, czy też inne formy zatrudnienia. Zweryfikowanie tego w systemie kadrowo-płacowym powinno zdecydowanie ułatwić tą czynność. Dodatkowo praca taka administracyjna, czyli powinniśmy zweryfikować nasze wewnętrzne procesy i odpowiednio do nich się przygotować, czy jesteśmy z naszym oprogramowaniem, tak, kadrowo-płacowym, mamy aktualizację, jesteśmy przygotowani na wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych, czy jesteśmy w stanie odpowiednio naliczyć wysokości wpłat i później przekazać informacje do odpowiedniej instytucji finansowej, czy też agenta transferowego. Także w pierwszej kolejności procesy wewnątrz działu kad i płac, system, a także później weryfikacja, jakie informacje powinniśmy przekazywać, czy to do instytucji finansowej, a jakby ustawodawca zdecydowanie nałożył na nas obowiązek informacyjny wobec instytucji finansowej, ale także wobec nowych pracowników, czy też obecnie już zatrudnionych.
Mhm. Mając na myśli procesy, masz na myśli informowanie pracowników, zbieranie ewentualnych rezygnacji, jeżeli takie będą miały miejsce, bo co do zasady, do pracowniczych planów kapitałowych pracownicy wchodzą z automatu, tak? Wypisanie się, że tak powiem, jest możliwe tylko i wyłącznie na wniosek.
Tak, zdecydowanie, i to mamy już przygotowaną formę deklaracji narzuconą z góry od ustawodawcy. Deklarację rezygnacji trzeba złożyć w formie papierowej. Wszystkie inne deklaracje czy przystąpienia na wniosek dla osób powyżej 55 roku życia, czy później zmiany wysokości wpłat deklarowanych, tutaj się poprawiłam, tak? Mieliśmy ciekawą dyskusję.
Przed wejściem na antenę, że to nie są składki, to są wpłaty. Tutaj pan mecenas
nas. Są wpłaty do PPK. Tak, do PPK mamy wpłaty. Składki mamy do ZUS-u, mamy składki do OFE, tak? W PPK mamy wpłaty. Używajmy prawidłowych sformułowań. Tak.
No te wpłaty musimy prawidłowo naliczyć. Elu, czy SEJT jest gotowy na zmiany?
Tak, zdecydowanie jesteśmy gotowi na zmiany. Nasz system SEJT, czy kadry i płacę on payroll, umożliwia ewidencjonowanie zarówno wysokości wpłat po stronie pracodawcy, jak i pracownika, obligatoryjnych, dobrowolnych, prawidłowe naliczenie później w wynagrodzeniu.
Poprawne naliczenie to jedno, ale niezbędne będzie również przekazanie informacji pomiędzy firmą a instytucją finansującą. Jakich informacji będziecie Państwo potrzebowali zatem w instytucjach finansowych od pracodawców działów kadrowo-płacowych? Czyli jakie raporty musimy przygotować i skonfigurować?
Tutaj mamy taką dobrą informację dla Państwa, ponieważ został wypracowany taki, nazwijmy to, rynkowy standard, który będzie jednak określał zakres tych danych. No ale to, co mówiliśmy wcześniej, trzeba poznać zakres tych danych, żeby upewnić się, czy w naszych systemach kadrowo-płacowych będą te dane i czy one mają właściwe formaty, są właściwie, będą mogły właściwie zostać przekazywane i czy właśnie system kadrowo-płacowy będzie gotowy do tego, żeby nam te dane we właściwy sposób przekazać. W jaki sposób je przekaże nam system kadrowo-płacowy, to już jest też kwestia, którą warto zaadresować, ponieważ w tej chwili mamy wypracowane dwa modele takiej współpracy. Jeden to jest tak zwana wymiana plikowa. W formacie dowolnym tutaj mamy pełną elastyczność. No i te rzeczone API, o którym myślę, że tutaj będziemy mogli jeszcze chwilę naszym słuchaczom o tym opowiedzieć. My jesteśmy gotowi jako instytucja finansowa do jednego i do drugiego rozwiązania i tak widzimy, że w tym kierunku idzie też rozwój tutaj pracodawców, że oczekiwaniem jest z jednej strony, żeby zapewnić ten minimum, czyli tą wymianę plikową, ale też wielu pracodawców chce ułatwić sobie tą współpracę z instytucją finansową, czyli skrócić trochę proces, nie generować plików, zaczytywać ich do jakiejś aplikacji, tylko chcą, żeby te dane wędrowały bezpośrednio do nas, czyli do instytucji finansowej. I między innymi taką współpracę nam udało się osiągnąć z firmą Sage i takie wdrożenie zrobiliśmy. Więc myślę, że to jest też takie dodatkowe ułatwienie dla pracodawcy, który wybierze instytucje finansowe, które takie rozwiązania posiada.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałam, jest pewien standard rynkowy wypracowany, jeżeli chodzi o format tych danych, natomiast jeżeli chodzi o to tak zwane API, to już tutaj instytucje finansowe plus dostawcy oprogramowania muszą się porozumieć, nauczyć mówić jednym językiem, tak?
Dokładnie tak.
Tak? Dobrze to określiłam. Dobrze, a proszę mi powiedzieć w takim razie, bo mówiliśmy sobie o tym, na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy w całym tym procesie. Pan mecenas nam tutaj ładnie określił te wszystkie kroki. Powiedzieliśmy sobie również o tym, jakie wyzwania czekają na działy kadrowo-płacowe, a proszę mi powiedzieć tak z punktu widzenia instytucji finansowej, na co pan poradziłby, żeby pracodawcy zwrócili uwagę właśnie wybierając partnera, czyli instytucję finansową, no bo de facto oddaje trochę w ręce tej instytucji finansowej przyszłość swoich pracowników. Jednak będziemy tam zbierać środki, które, jak pan mecenas pięknie powiedział, mają zabezpieczyć naszą jesień życia. Więc na co zwrócić uwagę? Taka rada dla pracodawców, czy też, bo bardzo często w tę rolę wchodzą czy przedstawiciele działów kadrowo-płacowych, czy działów szeroko pojętych HR-owych.
Tutaj w ten proces zaangażowane jest wiele jakby osób i reprezentacja pracowników z różnych obszarów. Oczywiście ważna jest ta część kadrowo-płacowa, tak, dostosowanie systemów i ta komunikacja pomiędzy nami, w jaki sposób to się odbywa. Natomiast przede wszystkim ważne jest to też, jaką instytucję weźmiemy jako tego partnera, w jaki sposób ta instytucja funkcjonuje, no bo tutaj w tym PPK też przede wszystkim chodzi o to, żeby te wpłaty były właściwie zarządzane i pomnażane, no bo tutaj to jest też klucz tego programu, żebyśmy mieli jak najwięcej tych środków na emeryturze, nie tylko pochodzących z tych wpłat, które wspólnie sponsorujemy, ale też we właściwy sposób ta instytucja finansowa mogła nimi zarządzać, więc to jest jedno kryterium. Natomiast ja jeszcze wrócę trochę do tej informacji o tym wyborze wcześniejszym instytucji finansowej, żeby tego nie zostawiać na ostatnią chwilę. To jest o tyle ważne, że tutaj my i podobnie pewnie jak inne instytucje finansowe, jeżeli będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, to jesteśmy w stanie Państwu, czyli tutaj działom HR, pracodawcom, pomóc tej akcji komunikacyjnej, żeby uświadomić każdego pracownika, z czym takie PPK będzie się dla mnie personalnie wiązało, jakie są tego benefity, jakie są tego, no nie wiem, być może wady z punktu widzenia każdego pracownika, żeby ten pracownik mógł świadomie i w odpowiednim czasie zadecydować, czy ja chcę być w tym systemie, czy jednak może tą deklarację złożyć. I jakby zapewnienie sobie tego czasu odpowiednio wcześniej, czyli dobór tej instytucji finansowej wcześniej, nie zostawianie tego na ostatnią chwilę, umożliwia nam później wspólnie zrobienie takiej akcji komunikacyjnej, a jak już ją zrobimy, no to już jest do naszej indywidualnej, że tak powiem, do naszych indywidualnych ustaleń, ponieważ no, każdy pracodawca ma swoją organizację w jakiś sposób indywidualnie dostosowaną, czyli ma różnego rodzaju, różną strukturę pracowników. I tutaj ważne jest też, żeby dobrać odpowiednie środki komunikacji. Czy one będą elektroniczne, czy one będą w formie tradycyjnej, czy też spotkań bezpośrednich z pracownikami. To jest coś, co my też stawiamy sobie za punkt i co jest bardzo istotne i widzimy w tych wszystkich już deklaracjach i umowach, które mamy już zawartych, że to jest coś, na co pracodawcy też bardzo mocno zwracają uwagę i jeżeli jesteśmy w stanie to zapewnić, to też czują się komfortowo, że dopełnili tych obowiązków informacyjnych.
Ale to, żebyśmy też jasno, prawnie to nie jest obowiązek pracodawcy komunikacja w ramach PPK. Paradoksalnie jest tak, że obowiązki, jakbyśmy się wczytali dokładnie w ustawę, to obowiązki informacyjne, komunikacyjne w stosunku do uczestników spoczywają już na instytucji finansowej. Tak naprawdę pracodawca nie musi nic robić oprócz zawarcia tych dwóch umów, o których mówiliśmy, wyboru, całej sytuacji. Tak? Nie ma z perspektywy przepisów obowiązków informacyjnych, on może to zrobić, ale nie musi informować pracowników. Ale oczywiście dokładnie tak, jak pan powiedział, no to jest wartość, tak jak już wprowadzam świadczenie, też przypomnijmy jedną rzecz, PPK jest obowiązkowe, tak? Ja muszę je utworzyć jako pracodawca, no nie po to je przecież będę robił, żeby to leżało odłogiem, tak? To tym bardziej fajnie jest, żeby usługodawca, który ma też swój interes tym oczywiście, żeby tam było jak najwięcej partycypacji, no bo z tego państwo żyją, tak? Żeby jak najwięcej osób uczestniczyło, bo państwo bierzecie opłatę, jak każdy na rynku bierze opłatę za zarządzanie od wartości zgromadzonych aktywów, tak? No to niech ten usługodawca jak najbardziej tą komunikację w tych wszystkich wariantach, o których pan mówi, czy elektronicznie, czy papierowo, czy bezpośrednimi spotkaniami zrobi. To jest największa wartość. Ale jeszcze jedna rzecz, żebyśmy też wytłumaczyli co do obowiązkowości, nieobowiązkowości PPK. Teraz tak, PPK jest obowiązkowe dla pracodawcy. Ja muszę jako pracodawca mieć PPK, ale PPK jest dobrowolny dla uczestnika. To znaczy, oczywiście mamy tak zwany mechanizm automatycznego zapisu, auto-enrollment z angielska, żeby trochę do Awiwy nawiązać. W sytuacji jest takiej, czyli mamy wszystkie osoby zatrudnione, ci pracownicy w wieku 18-55, na dzień zawarcia umowy o prowadzenie będą musieli być zapisani z automatu do PPK, chyba że złożą pracodawcy deklarację rezygnacji. Tak? Czyli mamy ten automatyczny zapis tych wszystkich, którzy nie zrezygnują. Natomiast osoby w wieku 55 do poniżej 70 są zapisywane na ich wniosek. Muszą. Tą datę ustalamy na dzień zawarcia umowy o prowadzenie. W przypadku tych największych pracodawców, co do zasady, będzie to 12 listopada 2019 roku. To taką praktykę. Więc jeszcze raz, to jest PPK, jest obowiązkowy dla pracodawcy. Ja muszę mieć, ale jest dobrowolny dla pracownika, z tym zastrzeżeniem, w zależności od tego, ile mam lat, no to albo jak nic nie zrobię, jeżeli pracownik nic nie zrobi, jeżeli będzie ja, mając dzisiaj lat 45, jeżeli nic nie zrobię i mój pracodawca założy mi PPK, tak, bo będzie musiał prędzej czy później, to ja z mocy prawa, z mocy przepisów stanę się uczestnikiem PPK, tak, nic nie robiąc, to jest ten mechanizm automatycznego zapisu. Natomiast jeżeli bym chciał nie być w systemie, co jest znowu dobrowolną decyzją każdego z nas, to muszę wykonać pewną aktywność, muszę złożyć i to pracodawcy, tak, tego się nie robi do usługodawcy, tylko to się robi do pracodawcy, muszę złożyć deklarację rezygnacji. Spod to, co pani przed chwilą mówiła, właśnie to jest jedyny obowiązkowo papierowy dokument składany pracodawcy i tego nie da się od razu obejść, bo mamy takie pytania, prawda, czy to można w elektronice cokolwiek. Nie, ustawa jasno mówi i rozporządzenie ministra finansów, jest wskazany format, jest wskazana cała formatka tego dokumentu i on jest, to jest ten dokument, który musimy jako pracodawca gromadzić. Co więcej, on ma termin przydatności do spożycia, ma do 4 lat, tak? Ta deklaracja rezygnacji z płat, czyli nawet jeżeli dzisiaj jakiś pracownik złoży, na razie mamy tylko oczywiście tych największych pracodawców, bo to dotyczy tych w tym roku jeszcze tych do 200, powyżej 250 osób. Jeżeli złoży taką deklarację rezygnacji, to ona jest ważna do 31 marca 2023 roku. Tak? Potem w kwietniu 2023 roku trzeba będzie po raz wtóry, jeżeli ktoś nie będzie chciał dalej uczestniczyć w PPK, będzie musiał złożyć nową deklarację rezygnacji. Natomiast ta deklaracja złożona teraz jest ważna do 31 marca 2023 roku.
Tak, bo jeszcze może uzupełnię tą jedną kwestię. Tak jak pan mecenas powiedział, z punktu widzenia nas pracodawców, tak, no to jest obowiązek. Natomiast widzimy już w tej chwili takie zachowania pracodawców, że no nie wszyscy pracodawcy chcą traktować to jako taki przykry obowiązek, który wynika z ustawy. Chcą przekuć trochę te PPK na taki benefit dla swoich pracowników. Wiadomo, że część z pracowników na początku wystąpi, tak też było na innych rynkach, możemy się to odnieść do rynku brytyjskiego, tam też na początku było około 50%, czyli połowa się wypisała i tak dalej. Natomiast no, nam wydaje się, my mamy takie podejście, że ważne jest to, żeby wspólnie z pracodawcą uzgodnić taką komunikację, żeby ten każdy z pracowników miał szansę, żeby zapoznać się z tymi warunkami, jakie one funkcjonują w danej instytucji i czym takie PPK będzie się dla mnie wiązało. I tego obowiązku chcemy dopełnić z pracodawcą. Natomiast na decyzje indywidualne pracowników, no to już pozostawiamy każdemu z pracowników i on taką decyzję może podjąć w każdym czasie. W każdym czasie też może wrócić, o tym nie mówiliśmy, tak? Że jak ktoś zobaczy, że jednak ta pierwsza decyzja, no być może nie to, żeby to dobrze zabrzmiało, była nie tyle niewłaściwa, co chcemy spróbować jeszcze raz, tak? No to nie zawsze możemy do tego systemu wrócić i tutaj też w tej komunikacji, tej informacji dla pracownika trzeba to o tym wszystkim powiedzieć.
I tutaj, przepraszam, to jeszcze tylko dodam, tutaj taka właśnie możliwość ponownego przystąpienia czy rezygnacji z uczestnictwa w PPK zdecydowanie wpływa na pracochłonność i czasochłonność obsługi poprzez pracowników działów kadr i płac. Tutaj dobrze by było pomyśleć nad właśnie rozwiązaniem, żeby te nasze procesy wewnątrz organizacji w sposób taki bardziej automatyczny przeprowadzić.
Tak, tutaj też duże wyzwanie przed dostawcami oprogramowania, prawda? A czy instytucje finansujące też myślą o jakichś narzędziach dla pracowników?
Tak, oczywiście my wykorzystujemy jak najbardziej te nasze narzędzia, które możemy dedykować bezpośrednio pracownikom i założenie, które mamy, jest bardzo proste, czyli tam, gdzie ustawa dopuszcza możliwość składania tych dyspozycji bezpośrednio instytucji finansowej, to my w naszych rozwiązaniach, czy też elektronicznych, czy w aplikacjach, serwisach dla naszych klientów, czy naszych oddziałach stacjonarnych, umożliwiamy taką obsługę, żeby też no, zmniejszyć tą administrację po stronie pracodawców, a co się wiąże też z kosztami, tak? Bo jeżeli ta administracja jest ograniczona po stronie pracodawcy, no to wtedy wiadomo, że te koszty również są mniejsze. Więc naszym celem jest to, żeby jak najbardziej wspierać tutaj te rozwiązania. My w dodatku chcemy wykorzystywać rozwiązania, które już mamy sprawdzone i które działają i na rynku brytyjskim, skąd się wywodzimy jako Aviva. Tam ta reforma już jest od prawie 7 lat, więc też te nasze jakby tutaj doświadczenia przykuliśmy na ten rynek polski. Natomiast no, widzimy, że to się też podoba pracodawcom. Dobry serwis, w którym możemy nie tylko podglądać swoje dane w PPK, czyli patrzeć jaką wartość mają nasze wpłaty i to jak zarządzamy jako instytucja finansowa, ale również dyspozycje, które będziemy mogli tam składać, czyli nie wiem, zmianę funduszu, duszy zmianę danych, które nie muszą przechodzić przez pracodawcę, nie muszą być administrowane przez system, tylko są składane bezpośrednio do nas, oczywiście w tym zakresie, który dopuszcza ustawa.
Trochę nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, no wszystko fajne, co pan opowiada, tylko że to wynika z ustawy i to państwo musicie dostarczać, bo teraz tak, jakby w PPK mamy trzy grupy działań, to znaczy mamy działania, wszystkie zapisywania, występowania z PPK i to musi być robione przez pracodawcę. Tu instytucja finansowa nie ma nic do gadania, nawet jakby chciała pomóc, to nie może. Tak? To musi zrobić pracodawca swoim systemem kadrowo-płacowym. Tak? Drugi obszar to są wszystkie wpłaty, naliczenia, mniejsze, większe, cokolwiek. I też instytucja finansowa nie ma tutaj nic do pomocy, bo państwo nie przejmiecie za pracodawcę i za jego system kadrowo-płacowy, nie przejmiecie, bo nikt państwa nie wpuści też do własnego systemu kadrowo-płacowego.
Ale możemy ułatwić tym API, czyli taką lepszą komunikacją z systemami kadrowo-płacowymi. No, taka pewnie, mała rola jest.
Pewnie tak, ale to pewnie nie będzie też standard na rynku, żeby też jasno pewnie powiedzieć. Tak. Ani po stronie pracodawców, ani po stronie usługodawców. Tak? Natomiast to, co na pewno instytucja finansowa może przejąć i musi przejąć, to jest cała ta obsługa uczestnika, jak już ma zgromadzone środki, jak tam sobie wypłaca, poważne zachorowanie, ma 60 lat, spłata mieszkaniowe, wszystkie inne rzeczy. To jest państwo rolą, tak? I to jest to najważniejsze, co trzeba rzeczywiście. I trzeba też jasno pracodawcy powiedzieć. Rola pracodawcy w PPK to jest rekrutacja pracowników, że tak powiem, do PPK i obsługa w jako wpłatomat, tak? Natomiast wszystko inne, co się dzieje potem ze środkami, to jest już rola instytucji finansowej. I teraz obydwa podmioty, tak? I ten pracodawca, który musi mieć to oprogramowanie u siebie, musi, nie zrobi tego, państwo tym nie zastąpicie, ani też pracodawca nie jest w stanie bez usługodawcy zrobić prawidłowo funkcjonować PPK, tak? To czy mamy taką konstrukcję, która powinna, no między innymi też w takiej konstrukcji dzisiaj jesteśmy, tak? Ale mamy taką konstrukcję prawną, nie bez powodu, tak? W której potrzebne są i chociażby ten program kadrowo-płacowy, funkcjonujący, który też sam z siebie wszystkiego nie zrobi, żeby była jasność, prawda? I tak samo instytucja finansowa. Pytanie oczywiście, jak to będzie pożenione, żeby to chodziło chociażby tym naszym, że tak powiem, API, cokolwiek to miał znaczyć.
Tak, pracodawca musi zrobić rekrutację, powiedział pan mecenas, pracodawca musi być tym wpłatomatem. Ja bym powiedziała, że dział kadrowo-płacowy musi być tym kalkulatorem i o tym, jak skalkulować poprawnie składkę PPK na liść, przepraszam, nie składkę, wpłatę, przepraszam, wpłatę.
PPK, tak. Mówimy wpłaty, składki są do ZUS-u, składki są OFE. Natomiast my nawet nie do ZUS-u, tylko do FUS-u, tak precyzyjnie, do FUS-u. W PPK mamy wpłatę. Tak. Proszę to zapamiętać z dzisiejszego live'a.
To będzie ta ważna lekcja, którą zapiszecie na koniec naszego spotkania, a ja bardzo serdecznie zachęcam Was do udostępniania, do komentowania. Każda osoba, która udostępni lub skomentuje, otrzyma od nas e-book, w którym dokładnie rozpisane, omówione zmiany w podatkach od 1 października, ale również poprawne rozliczenie wpłaty PPK na liście płac, a tu ciekawa rzecz, o której też warto pamiętać. Pierwsze podmioty muszą najpóźniej już dokonać takiego pierwszego naliczenia wpłaty do PPK na liście płac za listopad i tu musimy pamiętać również o tym, że ta wpłata do PPK naliczana na liście płac składa się z dwóch części. Z części, którą pracownik finansuje z własnego wynagrodzenia, jest to 2% podstawy składki emerytalno-rentowej i jest jeszcze druga część, to jest 1,5%, które finansuje pracodawca z własnych środków. I co ciekawe i co myślę najtrudniejsze na dzień dzisiejszy, to na podstawie stanowiska Ministerstwa Finansów mamy już takie, powiedziałabym, oficjalne stanowisko w tym zakresie, że część składki, wpłaty finansowanej przez pracodawcę będzie podlegała opodatkowaniu w miesiącu, w którym wpłata ta będzie przekazana do instytucji finansowej, co oznacza, że wpłatę na PPK po stronie pracodawcy policzymy na liście płac już listopadowej i ustalimy jej wartość, natomiast tę kwotę przeniesiemy na listę płac grudniową, bo dopiero w grudniu, kiedy będzie ta wpłata przekazana do instytucji finansowej, będzie ona podlegała opodatkowaniu na liście płac. Także tych obowiązków, tych zmian i naprawdę wyzwań, które czekają przed nami, bardzo, bardzo dużo. Dochodzą takie sygnały z rynku, też bacznie czytam to, co się dzieje w naszej dużej grupie Kadry i Płace. Wiele osób pisze, że jest lawina deklaracji składanych przez pracowników o wystąpienie z PPK. Tu musimy pamiętać o tym też, że pracodawca w żaden sposób nie może zachęcać do tego. Jest to karane, gdyby pracodawca wpadł na taki pomysł, żeby zniechęcać w jakikolwiek sposób pracowników do tego, jest to niedopuszczalne. Ale ja chciałabym, żebyśmy tutaj dzisiaj wspólnie zastanowili się nad tym, jakie są korzyści, żeby jednak pracowników zachęcić do tego, żeby tak lawinowo nie wypisywali się z tego. Powiedział Pan, że na rynku brytyjskim w pierwszej turze 50% składało deklaracje i rezygnowało. Panie mecenasie, jakie argumenty? Dlaczego warto pozostać w PPK?
Po kolei zacznijmy jeszcze od tych deklaracji i rezygnacji, żebyśmy też wytłumaczyli. Każdy w każdym czasie, każda osoba zatrudniona może złożyć deklarację rezygnacji z PPK. To jest uprawnienie, którego nie możemy zabrać, tak?
Tak.
Mamy w ustawie zapisane, że środki są prywatne. Prywatność polega także na tym, swoboda dysponowania, tak? Czyli także swoboda, wolność nieprzystępowania do systemu. Pierwsza rzecz jest tylko taka. W tym roku mogą składać rezygnację tylko pracownicy czy osoby zatrudnione tylko w podmiotach, które są objęte stosowaniem ustawy, tylko w podmiotach tych przekraczających 250 osób. Inaczej mówiąc, jeżeli dzisiaj mamy, tutaj nas słuchają pracodawcy czy osoby z KAD od pracodawców, którzy mają pomiędzy 50 a 200, czy mniej niż 250 osób, to deklaracje składane teraz rezygnacji w tym roku nie mają sensu, one nie wywołują skutku, ponieważ ustawy nie stosujemy na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy 24 września 2019, nie stosujemy do podmiotów mniejszych niż 250. Więc przestrzegałbym dzisiaj przede wszystkim, bo to jest trochę para gwizdek, jeżeli ktokolwiek zbiera deklarację rezygnacji na zaś. Tego nie można zrobić. Tak? Druga rzecz, o której też przed chwilą powiedzieliśmy, to jest kwestia właśnie tych przepisów karnych. Tak? To znaczy, dokładnie jest tak, ustawa jest dosyć rygorystyczna i penalizuje nakłanianie przez pracodawców, pracowników do składania deklaracji rezygnacji. Tego nie wolno robić, tak? I jest to zagrożone. No, co więcej, z dzisiejszych doniesień medialnych słyszymy, że PFR powiedział dzisiaj, że będzie sprawdzał pracodawców, w których jest niska partycypacja, jak to się działo. Więc trzeba naprawdę mieć jako pracodawca bardzo neutralną pozycję. Nie wolno nam jako pracodawcom w żaden sposób nakłaniać w jakikolwiek bądź sposób pracowników do składania rezygnacji. Ale teraz odpowiadając na pytanie co do korzyści, tak? PPK jest fajnym rozwiązaniem, pewnie nie dla każdego, ale jest to na dzisiaj na stole jedyny pomysł, który ktoś nas chce skłonić, zachęcić, zmusić, niepotrzebne skreślić, do dodatkowego oszczędzania na tą jesień życia, tak? Bo my dzisiaj, jakbyśmy rozdali naszym słuchaczom, tak, to nie jest oczywiście oferta, po 1000 zł, tak, to co zrobicie z tymi środkami, tak? Mało który z nas odłoży to na swoją jesień życia, tak? Jeżeli ja dzisiaj ten państwo, tak, i pracodawca chce dołożyć jakieś środki, mówi tylko za to, tak, że wyjmiesz te swoje 2%, które przed chwilą usłyszeliśmy, dołożę ci kolejne 1,5% i państwo coś, no co prawda ze środków Funduszu Pracy, czyli nie za bardzo państwo, no ale inaczej bym tego nie dostał, tak, coś mi dołożą, to jak najbardziej, mówiąc o korzyści, no to jest pierwsza rzecz, rzeczywiście, no dostaję środki, których bym nie dostał z innego tytułu, tak, jak one zostaną zainwestowane, dobrze, gorzej, wszystko fajnie, to niech się instytucja finansowa zaraz, że tak powiem, tłumaczy, tak, ale z perspektywy takiej znowu zero-jedynkowej, ja wykładam swoje 75 zł, znaczy 100 zł, żeby dostać 75 od pracodawcy. Oczywiście, tam jest jeszcze jedna rzecz. Podatek od tych 100 zł, od tych 75, od tych 75, ja muszę. Jeżeli dzisiaj ktoś się pyta, jaki jest mój koszt uczestnictwa w PPK, to rzeczywistym kosztem uczestnictwa w PPK jest podatek od tej wpłaty pracodawcy, bo ja już nigdy go nie odzyskam, tak? Proszę zobaczyć, że tą część wpłaty pracodawcy jestem w stanie. Czyli mówiąc do korzyści, na pewno korzyścią jest to, mogę dostać więcej niż dzisiaj mam, tak? Co ja z tym zrobię, jak to zostanie pomnożone, to jest inna rzecz. A inne korzyści, to zostawię tutaj koleżeństwu.
No tak, tutaj też ten pan mecenas o tym mówił i to też obserwujemy, jak teraz wdrażamy te programy dla pracodawców. Z punktu widzenia pracownika, proszę państwa, ten program jest bezobsługowy, bo jeżeli ja chcę być w tym systemie, chcę z tych korzyści korzystać, czyli z tych benefitów, że coś mi tam pracodawca dokłada, coś państwo, no to ja tutaj nie muszę wykonywać żadnych czynności, ponieważ duża rola spoczywa na pracodawcy, na systemach, na przekazywaniu tych wpłat, a naszą rolą jako instytucji finansowej jest właściwe zarządzanie i pomnażanie tych środków, które też będziemy w jakiś sposób monitorowani, kontrolowani, bo my też jesteśmy z tych wyników, nazwijmy to, rozliczani na bieżąco, więc musimy dokładać wszelkie staranności i nam zależy na tym, żeby w tym długim okresie było jak najwięcej, bo no, o to chodzi, żeby mieć tych środków coraz więcej, żeby z tego móc skorzystać. Natomiast ja też odwołam się do tego brytyjskiego naszego doświadczenia, o którym mówiłem. Tam, proszę państwa, w tej chwili partycypacja na rynku brytyjskim wynosi 87%, czyli tylko 13% się wypisuje, między innymi też z tego względu, że sama konstrukcja tego produktu jako PPK jest bardzo przemyślana, właściwa, jest to dosyć sprawdzone rozwiązanie. Ten automatyczny zapis, o którym pan mecenas wspominał, czyli u nas jest co 4 lata, tam działa co 3 lata, powoduje, że też ta refleksja na temat tego oszczędzania przychodzi, no tak trochę z automatu, ale ona przychodzi co jakiś czas i znowu taka ciekawostka, na rynku brytyjskim tych osób, które pierwotnie się wypisały po tych trzech latach, to z tych osób, które się wypisały na początku po tym automatycznym zapisie, one się już połowa z nich nie wypisała. Tak? Także no, widać, że te mechanizmy, które są zawarte też w samym produkcie, że one mało absorbują pracownika, naszego pracownika, uczestnika PPK, no, powodują, że to jest sprawdzony system, który działa i jest efektywny. Do tego, jak dodamy jeszcze bardzo niskie koszty, jest to chyba najtańszy system taki oszczędzania, który mamy w tej chwili w Europie, jeżeli się nie mylę, były takie badania robione. Więc jakby z punktu widzenia oszczędzającego, to jest naprawdę bardzo dobre narzędzie. No pytanie jest też takie, czy nas na to stać, czy te obciążenia z mojego budżetu, czyli te składki, no to są dla mnie do przyjęcia, no i czy chcę w takiej formie uczestniczyć. Wielu pracowników, odpowiadając na to pytanie, jak zachęcić pracowników do tego, żeby oni się nie wypisywali, to właśnie podejmuje tą decyzję, że jednak tą rezygnację przynajmniej chowa do biurka, może nie pożyje po takim spotkaniu. Ona powstaje podczas takich naszych spotkań informacyjnych, gdzie my mówimy trochę o tych korzyściach, pokazujemy kalkulator, żeby każdy odniósł taką tutaj tą sytuację do swojego własnego podwórka, do swojego własnego budżetu i przemyślał to tak w zaciszu, spokojnie. No i wtedy okazuje się, że już nie jest to taka łatwa decyzja i trzeba ją przemyśleć. I wiele, tak jak powiedziałem, tych deklaracji zostaje po takich spotkaniach informacyjnych wycofanych, ponieważ wiele wątpliwości też tutaj rozwiewamy, w sensie tłumaczymy, jakie są zasady funkcjonowania tego systemu. Tutaj pan mecenas nie powiedział, oprócz tego, że możemy zrezygnować, tutaj też możemy w każdym momencie przyjść i poprosić o nasze pieniądze, czyli dokonać tak zwanego zwrotu. Oczywiście one pewnie będą nas kosztowały pewne ulgi, z których jesteśmy zwolnieni, jeżeli dotrwamy do tego 60 roku życia. Natomiast to też w jakiś sposób uwiarygadnia ten koncept i naszym zdaniem no, powoduje, że też inaczej, przychylniej pracownicy na to patrzą.
Pan mecenas się krzywi.
No bo to są kontradyktoryjne argumenty. Albo mówimy, że coś ma sens i odkładamy, bo dopłacam jako pracodawca, bo dostaję zasilenia ze środków Skarbu Państwa czy Funduszu Pracy, ale nie mogę jednocześnie mówić, że zaletą jest to, że możesz wszystko wyjąć, tylko w tym momencie musisz oddać to wszystko, co dostałeś ze środków zasileń publicznych i 30% tego, co płacił pracodawca. To jest troszeczkę niestety taka narracja. Ważniejsze jest co innego. Ważniejsze jest to, że mamy taką inną sytuację demograficzną, że jak my dzisiaj, nasze pokolenia, tak jak tu siedzimy, że tak powiem, my 40-latki i pani 30-latki, tak? To jak my tu siedzimy, tak? To my, nasze dzieci nie utrzymają naszych emerytur. Tak? Więc my będziemy musieli mieć własne środki, jak my dzisiaj nie będziemy, a nasze dzieci, tym bardziej ich dzieci, tak? Nie będą w stanie utrzymać. My musimy dzisiaj oszczędzać. Jak będziemy to robili? Czy będziemy to robili w PPK, w PPE, będziemy zakopywali, że tak powiem, świnki, skarbonki czy cokolwiek, to jest drugorzędne. Tak? Najważniejszą zaletą PPK jest to, że ona nas zmusza do takiej dyskusji, że nas zmusza do zastanowienia się tak naprawdę, czy ja dzisiaj mogę z moich 1000, 2000, 5000 złotych cokolwiek odłożyć na jesień, nawet jeżeli mam za to zacząć kupować franki, dolary, cokolwiek innego, to to jest najważniejsze, bo będziemy budowali oszczędności na przyszłość, których my jako Polacy nie mamy, tak? Bo mamy różne takie czy inne uwarunkowania historyczne, nie wiem, kulturowe, wszystkie, które są, tak? To jest największa zaleta, tak? Oczywiście PPK ma dużo fajnych zalet i rzeczywiście, żeby też jasno powiedzieć, tak, ja jak tylko będę mógł, będę w nim uczestniczył, będę wpłacał, bo to jest kolejny sposób, tak, na dodatkowo, ale ja mam IKE, mam IKZE, mam PPE, tak, z takiej perspektywy, bo dlaczego? Bo mamy zachęty podatkowe, bo mamy zachęty, nie wiem, ZUS-owskie, fiskalne, wszystko co już, tak, jeżeli kogoś na to stać, może to robić, tak?
Wrzucę taki kamyczek do ogródka, jak pan mecenas mówił o tych programach PPE, które my też oferujemy jako tak. instytucja. Ta popularyzacja w Polsce, jeżeli ona była dobrowolna, no była no, znikoma, to było zaledwie 2,5% pracujących osób w Polsce, tak, w tej chwili. Mówimy o tym, co pan mecenas mówi, że to jest takie, no, z jednej strony nazwijmy to okay, przymusowe takie oszczędzanie, tak, z którego każdy może zrezygnować, natomiast no, ma szansę zbudować taki zasięg, który jednak zmobilizuje no, tych wszystkich właśnie pracujących do tego, żeby wspomóc ten budżet w przyszłości, bo tak jak pan mecenas powiedział, no, pewnie tych środków nie wystarczy.
Ja wrócę na chwilę może do Oli, bo ją trochę zakrzyczeliśmy, chciała nam coś powiedzieć.
Z mojego punktu widzenia dla uczestników na przykład taką korzystną rzeczą w PPK to możliwość zmiany funduszu, do którego na przykład z automatu jestem przypisana względem wieku. W momencie, kiedy nie chcę bardzo agresywnie grać w funduszu, zawsze mogę zmienić ten udział na bardziej ostrożne inwestycje, na przykład w obligacje. To, co jeszcze chciałabym dodać, to na przykład pracownicy, czy to są indywidualne konta zabezpieczeń emerytalnych, czy PPE, czy inne formy oszczędzania. Wydaje mi się, że pracownicy i my jako społeczeństwo mamy coraz mniejsze zaufanie, by przystąpić do PPK. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Ustawa w każdej chwili może być zmieniona. I jakby tutaj, wydaje mi się, jest taki próg wejścia mentalny naszych pracowników, tak?
W pełni się zgadzam, tylko jedna rzecz, znaczy my tutaj rozmawiamy o naszych obowiązkach jako pracodawcy i też bez względu na to, jaka jest, będzie poziom uczestnictwa, poziom partycypacji, to po naszej stronie jako pracodawców istnieje obowiązek utworzenia PPK. Teraz oczywiście możemy modelować taką komunikacją inną, lepszym systemem kadrowym, gorszym, większą robotą, cokolwiek, tak? Ale chcemy czy nie, Polska będzie krajem PPK, tak? Inaczej każdy pracodawca w ciągu 3 lat, poza tymi, którzy uciekli w PPE, ale to jest 2000 podmiotów, nie więcej, w skali całego kraju to będzie może 2500, wszyscy będziemy musieli mieć PPK. Więc trochę, że tak powiem, poziom partycypacji, oczywiście on jest bardzo ważny, ale długoterminowo, natomiast to jest trochę zarzucenie dzisiaj wędek, tak? Bo to będziemy, tak naprawdę mamy wędki, wprowadzimy mechanizm oszczędzania, który jeżeli się sprawdzi, tu jest właśnie kwestia tego zrozumienia, to jestem przekonany to, co pan mówi, że jakby będziemy mieli prędzej czy później większą partycypację, natomiast dzisiaj byłbym bardzo ostrożny z takimi deklaracjami, ile procent i cokolwiek, bo jesteśmy na rozruchu systemu i te wszystkie właśnie złe doświadczenia różnych rozwiązań, czy ten brak zaufania powoduje, że Polak tak jest mądrzejszy i tak zabierze i jeszcze zrobi po swojemu, tak? Natomiast no, musimy ruszyć, tak? To znaczy niestety to pewnie się zgadzam, PP się nie rozwinęło, tak? Ale dlaczego się nie rozwinęło? Bo nie było też obowiązkowe. Jakbyśmy 20 lat temu utworzyli obowiązkowe PP, to dzisiaj byśmy mieli inną sytuację, tak? Co więcej, możemy jasno powiedzieć, proszę zobaczyć jeden z ostatnich filmów reklamowych portalu www.moje.ppk, gdzie prezes portalu opowiada jasno, tak? Dlaczego PPK jest dobre? No jest tak dobre, bo prawie jak PP jest, tak? No to też musimy sobie jasno powiedzieć. Oczywiście PP z drugiej strony jest dużo droższe dla pracodawcy, tak? Ja miałem kilka takich przypadków w zeszłym roku, gdzie pracodawcy jasno policzyli, powiedzieli, no idę w PPK, tak? Mimo że PP mi się bardziej podoba moim pracownikom, bo tam nie muszą własnych wpłat robić, bo to, czego nie chcą nasi pracownicy, ale PP jest bardzo drogim z perspektywy pracodawcy rozwiązaniem. Może administracyjnie jest proste i wszystko chodzi, ale 3,5% składki, bo w PP mamy składkę, jest po prostu bardzo dużym obciążeniem, szczególnie w tych wszystkich jeszcze planach, które za chwilę mamy. Będziemy mieli zniesienie 30-krotności, podniesienie wynagrodzeń minimalnych, tak? No, że tak powiem, ci pracodawcy w którymś momencie powiedzą, przepraszam bardzo, dlaczego mam to robić, bo to jest jeszcze jedna rzecz, tak? Przyjmujemy, mamy obowiązek tworzenia, zgoda, tylko pracodawca się pyta, dlaczego, co ja z tego mam, tak? Bo na razie mówiliśmy bardzo fajnie o korzyściach, tak? Tylko jak ktoś mi zacznie opowiadać jako pracodawca, ja sam zatrudniam 20 osób, tak? Co ja będę miał z tego, że będzie mnie kosztowało ileś tam tysięcy złotych rocznie, że ja muszę z własnej kieszeni wyjąć i zacząć płacić, tak? Bo teraz, żeby była jasność, tak? Większość pracodawców w Polsce to nie są duże korporacje, to nie są duże firmy, które no, to będą mieli mniejszy zysk, mniejszy impact na wynik, tak? Większość tych pracodawców, którzy za chwilę będziemy mieli, to są małe i średnie przedsiębiorstwa, często rodzinne firmy, które liczą każdy, że tak powiem, grosz i zysk i to będzie ten PPK, tak? To jest ułożenie przez pracodawców też na emerytury czy na jesień życia swoich pracowników, tak? Znaczy ja bym tak też troszeczkę z pewnym takim dystansem do tego podszedł, żeby powiedzieć, że to fajne rozwiązanie, tak? Tylko ktoś to musi sfinansować, tak? Ani pracownicy nie bardzo chcą, bo dlaczego macie mi dzisiaj zabrać 2% mniej wynagrodzenia, mam przynieść do domu i ten pracodawca, który też się zbytnio nie garnie, mówi, a co ja z tego będę miał? Oczywiście zaraz ktoś powie, społeczna odpowiedzialność biznesu, wszystkie fajne rzeczy, długoterminowo możemy, tak? No ale generalnie co ja z tego jako pracodawca będę miał? I to jest ta rola. Czy państwa polskiego, czy instytucji finansowych, czy nas tutaj też, żeby edukować, komunikować, mówić, no musimy, słuchajcie, musimy się złożyć, zrzucić wszyscy, bo inaczej nas nie będzie stać jako państwa na nasze przyszłe emerytury. My mamy dużo zobowiązań. To jest, że tak powiem, główny problem. Natomiast też, żebyśmy no, nie abstrahowali trochę od punktu odniesienia.
Myślę, że problem jest taki trochę dwuwymiarowy. Pamiętam nasze spotkanie rok temu, kiedy rozmawialiśmy o PPK, tam zastanawialiśmy się nad tym, czy będzie skok na PPK, jak skok na OFE. Myślę, że dzisiaj to jest trochę tak, że zaufanie pracownika czy obywatela do państwa prawa no zostało w pewien sposób naruszone, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie przez to, co się działo.
Ale to odpowiadając na pytanie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że przez najbliższe kilka lat nie będzie żadnego skoku na PPK. Tak? To też, jeżeli ktoś mówi argument, bo ja się boję, to jest żaden argument. A wiecie, dlaczego nie będzie skoku? Bo tam jest za mało aktywów. Tak? To jest tak samo jak z OFE, tak?
To nie przez jest 20.
Ale dokładnie tak, tylko my nie wiemy. Natomiast na pewno przez kilka czy kilkanaście lat, nie wiem, im dłużej, tym lepiej, nie będzie skoku. Tak? Dlaczego? Bo te parę czy paręnaście miliardów, które potem będzie ileś, one będą nieistotne z perspektywy potrzeb ewentualnych jakiekolwiek fiskalnych państwa. Co będzie działo się później, tego nikt odpowiedzialny nie powie. Tak samo jak z OFE. Przeżyliśmy 20 lat, tam 15, po 15 latach ktoś się zainteresował, połową się zaopiekował, teraz ktoś zaopiekuje się drugą częścią, tak? To jest ta sytuacja. Dlaczego? Bo nagle stały się środki no, za duże, tak? One były za duże sytuacje. Tak samo w PPK. Przez kilka najbliższych lat one są bardzo bezpieczne, nie mam żadnych wątpliwości, że żaden rząd, bez względu na to, jaki on będzie, nie będzie majstrował, to co już majstrują, ale ten system musi ruszyć, tak? Jeżeli on musi zdobyć to zaufanie. Co będzie potem, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Kurczę, to dzisiaj 30-40-latkowie myślą o swojej jesieni życia. Jeżeli nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, to trudno się dziwić też, że rezygnują. Ja się zastanawiam, czy z tym oszczędzaniem na emeryturę to trochę nie będzie tak, jak mamy dzisiaj ze zmianami klimatycznymi. Może zupełnie inny przykład, ale zupełnie podobna sytuacja. Kto się dzisiaj martwi zmianami klimatycznymi? Moja 17-letnia córka. I myślę, że to jest właśnie to młode pokolenie, które wchodzi nam tutaj też czy na studia, czy wchodzi na rynek pracy, to są ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj myślą o tym, żeby wodę kupić w szklanej butelce, żeby pudełek do domu nie zamawiać w plastikowych pojemnikach. I podobnie z emeryturą. Myślę, że nasze pokolenie jeszcze w ogóle o tym nie myśli. Ale to pokolenie, które właśnie teraz wchodzi na rynek, ono ma zupełnie inną świadomość. Ono wychowało się w zupełnie innych czasach i tak jak dzisiaj dba o ochronę środowiska, myślę, że też zupełnie w inny sposób podejdzie do swojego zabezpieczenia emerytalnego, bo ono tak naprawdę realnie będzie odpowiedzialne za to, żeby nas na tych emeryturach utrzymać. Więc na pewno warto o tym myśleć, warto się zabezpieczyć, nie konsumować wszystkiego i nie przejadać wszystkiego, co dzisiaj zarabiamy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na taką, czy na inną formę oszczędzania, to na pewno oszczędzać warto, bo nikt nam, że tak powiem, podczas naszej jesieni życia tego nie sfinansuje, no chyba, że mamy bardzo dużo, bardzo dobrze wychowanych dzieci, które się nami zaopiekują. Możemy się tutaj oczywiście wszyscy uśmiechać, ale są to jednak pewne obciążenia, które mamy na sobie jako społeczeństwo przez lata tego, co,
co się działo. No dzisiaj no, zobaczmy, jakie mamy emerytury, prawda? Nie ma właściwie żadnego poczucia bezpieczeństwa, że te emerytury, czy ZUS, czy w jakiejkolwiek innej formie będziemy mieli w kwotach, które wystarczą nam na godne życie.
Ale przepraszam, muszę bronić ZUS-u. ZUS jest to najbardziej, tak, powiem, bezpieczną formą, bo ZUS jest gwarantowany przez Skarb Państwa i to jest to, czego Skarb Państwa nie może zabrać, tak? No bo sam sobie nie zabierze, tak? Może zrobić skok na OFE, może zrobić skok teoretycznie jakąkolwiek inną formę oszczędzania, na ZUS nie, ponieważ mamy zapisane w Konstytucji, w innych przepisach też obowiązki i uprawnienia naszych obywateli do zabezpieczenia na starość. To też musimy jasno, i to też wynika z przepisów europejskich, więc sobie też nie możemy straszyć, tak? Znaczy jakieś zabezpieczenie emerytalne na podstawowym poziomie, prędzej czy później, ono będzie, musi być, no to jest istota państwa. Natomiast jeżeli chcemy mówić o godnej emeryturze, jeżeli chcemy mówić o godnym zabezpieczeniu, życiu, o godnym życiu na tej jesieni życia, to my musimy dodatkowo oszczędzać i PPK, czy jakakolwiek inna forma jest niezbędna, tak? No to nie ma wątpliwości, bo samego tego, co mamy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest trwale deficytowy, no proszę zobaczyć, od lat mamy deficytowy, tak? I to w miliardach złotych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której co roku, znaczy co miesiąc dostajemy pensji, nie wiem, 5 tysięcy złotych czy 4 tysiące, a wydajemy 6 tysięcy. No tak się długo nie da. A tak działa Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tak? Żebyśmy, przecież fundusz ściąga 150 miliardów złotych składek, wydaje 200 miliardów. No i tak i działa, da się, tak? No tylko proszę to przełożyć na budżet indywidualny.
No właśnie, cały czas o tym mówimy, że ta potrzeba oszczędzania jest. Wszystkie te doświadczenia, które mieliśmy, które były tutaj wywoływane, no one nie są zbyt korzystne w świetle tego nowego systemu, ale no też te fakty mówią, jak w przypadku tych produktów PP i tych dobrowolnych, no, że jednak skala takiego oszczędzania naszych obywateli samych z siebie, no jednak jest stosunkowo niewielka, więc to jest taka próba też w moim przekonaniu takiego systemowego rozwiązania. Też być może w kierunku właśnie tych młodych osób, że to ma być taka trochę zmiana kulturowa, wydaje się, że no jednak PPPK stanie się takim naturalnym produktem. Ja już nie oceniam tej kwestii, która tutaj była poruszana, czy to teraz są małe aktywa, czy będą większe kiedyś, jak tutaj dalej się będzie to wiązało. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby też to tutaj wyedukować, się zgadzam, i przyzwyczaić też tutaj nasze społeczeństwo do tego, żeby jednak skoro no, zarabiamy więcej, konsumujemy może cały czas dużo, ale coś tam nam zostaje, to żeby to jednak zostawało i było efektywnie pomnażane. I to wtedy jest szansa, że ta dodatkowa inwestycja nam się przyda na tej emeryturze, a nie zastąpi tej emerytury, którą będziemy mieli, jaka onakolwiek by była.
Czyli reasumując, dajmy szansę do 3 razy sztuka, dbając o swoją jesień życia, dbając o swoją przyszłość. Zaufajmy temu systemowi, może lawinowo, nie wypisujmy się, poobserwujmy, zobaczmy. Brytyjczycy po 7 latach 87% zaufania, można powiedzieć, do systemu, więc na pewno warto o tym pomyśleć. A już tak nie na pewno na dzień dobry się wypisywać, tak? Dobrze. Kochani, zapraszając Was tutaj dzisiaj na to nasze spotkanie, prosiliśmy również o to, abyście napisali w komentarzu do wydarzenia, którym promowaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie, swoje pytania dotyczące wątpliwości, jeśli chodzi o wdrażanie już dzisiaj w Waszych firmach PPK. No i mam tutaj kilka pytań, które wybraliśmy spośród tych, które zadaliśmy, i spróbujemy teraz również na nie odpowiedzieć. Pierwsze z pytań, które nam się pojawiło, to jest pytanie dotyczące kilku wypłat w trakcie miesiąca. Pytanie brzmi: co w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca, na przykład wynagrodzenie za listopad 2019, nie będziemy wypłacać 9 grudnia, a 20 grudnia będziemy wypłacać premie należne za listopad 2019, czy z wynagrodzenia wypłaconego 20 grudnia należy dokonać przelewu składek, nie składek, tutaj poprawię, wpłat na PPK? Panie mecenasie.
Zasada jest prosta. Jeżeli mam stosunek uczestnictwa w PPK, czyli jeżeli mój pracownik znalazł się na liście uczestników tak załącznika do umowy o prowadzenie, no to jeżeli mam jakąkolwiek wypłatę za jakikolwiek okres, tak, czas, za jakąkolwiek wynagrodzenie, to znaczy wypłacane już w grudniu, a już jestem uczestnikiem, to należy naliczyć te procentowe wpłaty 1,5-2%, tak? Czyli od każdego składnika wynagrodzenia stanowiącego podstawę miaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne rentowe. W tym roku jeszcze mamy limit, w przyszłym prawdopodobnie nie będziemy mieli, więc od każdego.
Nie będzie wątpliwości.
Nie będzie wątpliwości, bo dzisiaj jeszcze możemy, prawda? Chociaż w PPK oczywiście nie mamy tą inną definicję. Proszę zobaczyć, że w PPK już dzisiaj mamy zniesienie 30-krotności, tak? Ale z drugiej, ale z drugiej strony, bo też, żeby jasno powiedzieć, jeżeli ja teraz w grudniu 2019 roku będę wypłacał nagrodę jubileuszową, to nagroda jubileuszowa nie stanowi podstawy naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ja od niej wpłaty do PPK, mimo zniesienia 30-krotności PPK, to tej nagrody jubileuszowej też nie naliczam i nie wypłacam. Ale jeżeli to będą, tak jak w pytaniu, wszelkie składniki, nie wiem, tam mamy zasadnicze bonusy, nie wiem, nadgodziny, cokolwiek, każda wypłata, która będzie, czyli ja z miesiąca zbieram, naliczam wszystko, co jest w cudzysłowie ozusowane i przekazuję, naliczam i w odpowiednim terminie przekazuję do instytucji finansowej.
Tym bardziej ja dodam, system kadrowo-płacowy powinien umożliwić nam wygenerowanie prawidłowego raportu, który zostanie później wysłany. Oczywiście, tak jak już wcześniej pan mecenas wspomniał, w plikach Excelowych da radę to wszystko obsłużyć, ale w momencie, kiedy zatrudniamy dużą liczbę pracowników, może to być zdecydowanie utrudnione.
Nawet przy dobrej znajomości tego narzędzia.
Dużo organizacji nie do zrobienia. No, jesteśmy w XXI wieku, tak? No, po to mamy, wszyscy korzystamy z komputerów, z maili, z telefonów, tak? Oczywiście możemy dalej, że tak powiem, korzystać, działać bez komputerów, bez maili, bez telefonów, ale chyba się nie da.
Tak? Czy przy dużej rotacji w organizacji to w ogóle jest.
No to jest naprawdę spore wyzwanie i biorąc pod uwagę dużą organizację, to zastanawiam się, czy nie będą powstawały stanowiska do spraw obsługi PPK.
No a nie wszyscy z PPK się wypiszą, tak?
Tak, to... no właśnie. Następne pytanie. Co w przypadku, gdy 15 grudnia dokonamy wpłaty za uczestnika PPK, a on złoży deklarację rezygnacji 16 grudnia? Czy musimy dokonać korekty listy płac i zwrócić uczestnikowi jego składkę, znowu nie składkę, a wpłatę pobraną na PPK oraz dokonaną przez pracodawcę?
Zdecydowanie tak. Wszystkie wpłaty naliczone w danym miesiącu, w którym pracownik składa nam deklarację, powinny zostać zwrócone. Z uwagi na to, że deklaracja rezygnacji obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona. Deklaracja przystąpienia czy zmiany wysokości wpłat obowiązuje od miesiąca następnego.
To zależy, to znaczy ja w pełni rozumiem, bo pani mówi o tej interpretacji, która do tej pory wisiała na stronach PFR, ale się ostatnio im zmieniło, tak? I teraz to rzeczywiście to jest podchwytliwe pytanie i tym bardziej trzeba być dobrze przygotowanym, bo powiem tak, rzeczywiście kiedyś tak można było odpowiedzieć, z ostatnich interpretacji, które się pojawiają, sprawa nie jest taka oczywista, bo rzeczywiście są interpretacje, które mówią, że ten zwrot to dotyczy tylko tego, co jest już po złożeniu deklaracji rezygnacji, a nie rozliczamy się sytuacji, tak? No to będą przypadki, które będziemy musieli w każdym indywidualnie rozpatrywać, każda organizacja sobie to przećwiczy prędzej czy później. Natomiast no, to pytanie tylko i chociażby ta nasza dyskusja pokazuje, że tam jest parę takich niejasności w ustawie o PPK i troszeczkę ustawodawca no, nie odrobił, że tak powiem, pracy domowej, bo są różne interpretacje.
I pewnie jeszcze życie trochę zweryfikuje. Dokładnie i pewnie tak. Jakieś modyfikacje w tym zakresie również będą.
Dokładnie.
Kolejne pytanie dotyczy obniżenia wpłaty do 0,5%. Panie mecenasie, pytanie do pana. Czy to obniżenie musi być dokonane w formie pisemnej i może też przybliżmy, w jakich sytuacjach możemy dokonać takiego obniżenia?
Ustawa stanowi, że osoba zatrudniona, która w danym miesiącu osiąga poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w warunkach 2019 jeszcze jak mamy 2250, czyli 2700, te 120%, to może złożyć pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej. Ustawa nie przewiduje żadnej określonej formy, to może być zrobione na piśmie, może być zrobione w systemie elektronicznym, kadrowym, czy jakkolwiek to będzie chodziło. I odpowiadając na pytanie, ona nie jest niezbędna w formie pisemnej, chociaż jak widzimy w praktyce u niektórych pracodawców, raczej z uwagi na to, że to jest jednak operacja na, jakby nie patrzeć, wynagrodzeniu, to chce się, mamy trochę tą kulturę jeszcze papierową i podpisu, więc i ta forma będzie w praktyce działała. Natomiast to trochę mam taką, bo o ile ja myślałem, że no przy tych, powiem, dotychczasowych wynagrodzeniach, te 2250, to sprawa tutaj tych obniżonych wpłat podstawowych będzie raczej rzadka, to jak teraz, jeżeli będziemy mieli podwyższenie płacy minimalnej do 3000, do 4000, no, mamy organizacje, w których to jest poważny procent pracowników, którzy zarabiają takie wynagrodzenia i może być to dużo częściej stosowana instytucja, niż się mogło wydawać jeszcze parę miesięcy temu. Tak? Natomiast odpowiadając na pytanie, nie ma obowiązku, żeby to było w formie pisemnej, chociaż spodziewałbym się, że w dużej części, szczególnie mniejszych pracodawców, to będzie obsługiwane w formie właśnie w ten sposób.
Nasza dotychczasowa praktyka też pokazuje, że raczej ta opcja papierowa jest jakby częściej wybierana, to też, żeby ta ewidencja była po stronie pracodawcy.
Dokładnie.
Także to jest raczej w tym kierunku się skłonię pracodawcy.
Kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Ustawa wskazuje jako osoby zatrudnione m.in. osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Czy w przypadku pracowników też jest takie ograniczenie wiekowe?
Jak najbardziej tak, ponieważ ustawa mówi o pracownikach od 18 roku życia, wyłącza pracowników młodocianych. Tak? Rzeczywiście tam na początku, w którymś z pierwszych projektów ustawy, także młodociani byli zaangażowani, natomiast w tej chwili nie ma żadnego problemu. Trzeba być pełnoletnim, żeby móc uczestniczyć w PPK, bez względu na tytuł prawny, na podstawie którego otrzymuje wynagrodzenie stanowiące podstawę naliczenia wpłat do PPK.
Dobra, następne pytanie, też ciekawe, techniczne. Jeżeli zleceniobiorca zapomniał poinformować zleceniodawcę o zmianie tytułu do ubezpieczeń społecznych i za dany miesiąc nie było pobranej składki, wpłaty do PPK, to czy należy sporządzić korektę i dokonać potrącenia wpłaty do PPK, czy tę różnicę można potrącić zleceniobiorcy z kolejnego wynagrodzenia? Ciekawe. No,
sami mamy spór w doktrynie, w sensie tu u nas nawet w kancelarii rozmawiamy, bo teraz pytanie, kiedy powstał stosunek uczestnictwa i od czego należy naliczyć, tak? No i tu sytuacja. Ja powiem tak, tego rodzaju przykład, tak? Nie odpowiem w tej chwili z marszu, bo to jest kwestia, którą trzeba rozpisać w szczegółach na dany stan faktyczny, ale tego rodzaju sytuacje, szczególnie na zbiegu też i umów zlecenia, tak? I umów zlecenia na przykład z umowami o pracę i co jest tytułem obowiązkowym, kiedy on powstaje, tak? Albo sytuacja, w której przychodzi, nie wiem, kontrola ZUS-u i nagle ustala wstecznie istnienie obowiązku ozusowania jakichś tytułów, tak? No to będzie parę wyzwań, chociaż jest też pewna nadzieja, nie wiem, czy teraz nie powiem czegoś trudnego. Jeżeli będziemy mieli ozusowane wszystkie tytuły i wszystkie umowy zlecenia i wszystkie umowy o dzieło i wszystko, co się rusza, to być może problem się rozwiąże. No ale to nie możemy abstrahować od rzeczywistości. Jeżeli mamy podwyższenie pensji minimalnej, które nam może wpłynąć, jak widzieliśmy przed chwilą, na PPK, w sensie więcej osób będzie mogło składać tak naprawdę deklaracje obniżenia wpłat. Tak? Mamy w tej chwili, możemy mieć za chwilę ozusowane wszystkie tytuły wynagrodzeniowe, tak? To nam będzie, no, PPK nie żyje w próżni, tak? Limit 30-krotności, który może być zniesiony, tak? I my musimy wszystkie te przypadki rozpatrywać w całej perspektywie także innych zobowiązań, które mamy jako pracodawcy.
Dziękuję bardzo. Następne pytanie, też ciekawe, techniczne, takie kadrowo-płacowe. W związku z wpłatami do PPK, czy kwota wolna od potrąceń ulega zwiększeniu?
Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to chodzi o
kwotę... O zajęcia egzekucyjne.
No to proszę zobaczyć, że ustawa o PPK znowelizowała kodeks pracy, artykuł 87, i tam nam, powiem, na poziom przed potrąceniami wprowadziła po składkach ZUS-owskich podatk także wpłaty do PPK. To znaczy tak, bezpośrednio samo, odpowiadając na pytanie, literalnie nie zwiększa nam kwoty wolnej, ale w praktyce tak, no bo jakby ta wpłata do PPK jest niezajmowalna, czyli jakby ekonomicznie tak, prawnie nie. Tak bym powiedział.
Dobra. Dobrze.
Oczywiście oprócz alimenciarzy, bo tam jest inna historia, no ale to tak, nie będziemy wchodzili w szczegóły
tak,
jeszcze.
Technikalnie. Jeżeli uczestnik PPK otrzymujący minimalne wynagrodzenie jest przez pół roku na zasiłku, to czy otrzyma dopłatę roczną?
Kurczę, no kategoria taka, że zaraz. Uczestnik PPK jest pół roku na zasiłku, tak. Czyli ma zasiłek chorobowy, czyli nie otrzymuje, bo zasiłek nie jest tytułem ubezpieczenia, nie otrzymuje wpłat. Tak. To znaczy tak, no, otrzyma dopłatę roczną pod warunkiem, tak? Bo też przypominam, te zasilenia może też słuchaczom wytłumaczmy. Mamy dwa zasilenia ze strony Funduszu Pracy. Mamy wpłatę powitalną 250 zł i dopłatę roczną, jak sama nazwa wskazuje, coroczną w wysokości 240 zł. Wpłata powitalna należy się, przysługuje za samo bycie 3 miesiące i zasilanie rachunków PPK wpłatami, natomiast dopłata roczna jest uzależniona od kwoty, to znaczy, żeby dostać dopłatę roczną za dany rok, te 240 zł, to na mój rachunek PPK musi wpłynąć określona kwota. W warunkach 2019 to jest 472,50 zł, czyli musiałbym tak naprawdę, znowu szybko przeliczając, 13,5 tysiąca złotych mieć w grudniu naliczenia, mniej więcej tak, od takiego wynagrodzenia, żeby dostać dopłatę roczną za 2019, chyba że jestem... Dobrze, teraz odpowiadając na pytanie, to zależy od kwoty. Jeżeli ja oprócz tego zasiłku wprowadziłem określoną wpłatę w danym roku, odprowadziłem na rachunek PPK, to dostanę. Natomiast to będzie indywidualna sprawa. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć zero-jedynkowo tak albo nie. To jest indywidualny przypadek. Dokładnie tak. Tak. Mhm.
Dobrze, następne pytanie. Jakie dane należy gromadzić od potencjalnego uczestnika PPK? Czy adres mailowy oraz numer dowodu osobistego to niezbędne informacje do obsługi PPK? Ha.
Tak widzę, że zostałem wywołany do odpowiedzi.
No bo to Państwo zbieracie.
To my zbieramy te dane i tak. I w tej chwili też znowu mamy taką sytuację, która no, z jednej strony pewnie tutaj Pan Mecenas z punktu prawnego powie, że ustawa nie została znowelizowana i te dane w myśl ustawy właśnie wskazane, czyli numer dowodu osobistego jest daną, która powinna być zbierana. Natomiast no, mamy interpretację na stronach moje PPK, PFR-u, że ta dana nie będzie daną obligatoryjną. No i myśl tych interpretacji, no, zarówno nasza instytucja, jak i cały rynek z tego, z czego się orientujemy, spotykamy się regularnie. Dzisiaj też takie spotkanie z PFR-em między innymi było, gdzie no, przyjęliśmy założenie, że ta dana nie będzie daną obligatoryjną, tak samo jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Chociaż w naszym przypadku, w przypadku naszego podejścia, my uważamy, że dana w postaci adresu e-mail i telefonu komórkowego jest daną pożądaną, nie obligatoryjną, a pożądaną, bo ona ułatwi nam komunikację później z pracownikami, da możliwość łatwiejszego uruchomienia serwisów takich dla klientów i tak dalej, więc zalecamy, żeby te dane były zbierane, aczkolwiek one nie są obligatoryjnymi danymi na chwilę obecną. Mamy nadzieję i takie są deklaracje, że to też zostanie formalnie jakby uregulowane w najbliższym czasie, żeby też no, tutaj ta niejednoznaczność nie mąciła w głowie też pracodawców.
Powolutku zbliżamy się do końca. Ostatnie już pytanie. Powiedzieliśmy o tym, jak PPK utworzyć, powiedzieliśmy o obowiązkach pracodawcy, obowiązkach działów kadrowo-płacowych, ale w historii pracownika w firmie to jest tak, że pracownik do firmy przychodzi i prędzej czy później z niej odchodzi. I ostatnie pytanie dotyczy zmiany pracodawcy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku odejścia z firmy pracownika?
Na pracodawcy, od którego odchodzi pracownik.
Od którego odchodzi.
Odpowiedź jest bardzo prosta, żadne.
Żadne.
Żadne. Ja jako pracodawca, który... No, pracownik rozwiązuje umowę o pracę, odchodzi ode mnie, nic nie muszę robić. Nie ma żadnego... Znaczy oczywiście przestaje naliczać płaty, no bo on już nie jest u mnie na payrollu, prawda? Natomiast ja nie mam żadnego obowiązku, nie ma żadnego, nie wiem, wydawania, czegokolwiek. Oczywiście z perspektywy takiej praktycznej myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie jednak dawanie przy jakiejś obiegówce, czy na koniec poinformowanie, słuchaj, miałeś PPK na przykład w Awiwie, tak, czy tam gdziekolwiek. Natomiast po to tylko, żeby ten pracownik wiedział, gdzie to miał i zostawił sobie dokument. Mieliśmy taką dyskusję, może na przykład w świadectwie pracy w informacji dodatkowej wpisywać na przykład taką informację, bo to jest ten dokument, który no, każdy pracownik mimo wszystko jeszcze gromadzi i będzie go będzie dał. Bo inaczej za parę lat pracownicy będą zapominali, tak, i przyjdą do nas, się spytają, słuchajcie, ja tam miałem u was PPK, a myśmy mogli już 5 razy zmienić instytucję finansową, bo proszę też pamiętać, instytucja finansowa możliwe jest zmiany praktycznie w każdej chwili. Natomiast zero-jedynkowo nie ma żadnych obowiązków. Są obowiązki po stronie pracodawcy przyjmującego. Jeżeli ja zatrudnię pracownika i on przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, miałem PPK na przykład w takiej czy innej firmie, to wtedy ja jako nowy pracodawca będę musiał rozpocząć całą procedurę tam uregulowaną w artykule 19 ustawy o PPK, takie my to nazywamy zasysania, tak bym powiedział, oczywiście z udziałem usługodawcy, bo to bez usługodawcy się tego nie zrobi, ale przejmowanie środków od poprzednich, chociaż to jest też dobrowolne. Zasada jest taka, żeby też jeszcze wytłumaczyć, każdy pracodawca ma jedno PPK, jednego usługodawcę, ale każdy z pracowników może mieć dużo PPK. No bo jeżeli ja tutaj popracuję chwilę czy ileś lat, będę miał PPK. Popracuję w innej firmie, będę miał PPK. Ja też mogę dokonywać jako uczestnik wypłat transferowych. Powiedzieć, teraz chciałbym mieć w tej firmie, bo mi się bardziej zarządzający podoba, więc zabiorę stamtąd. Albo mi się nie podoba, wezmę w drugą stronę. Tak? System docelowo ma być kompletny. Natomiast znowu wracając, oczywiście oprócz PP, bo PP jest niepowiązane z PPK, no ale trudno, może kiedyś się zmieni. Natomiast zero-jedynkowo odpowiadając, żeby zakończyć tę odpowiedź, nie ma literalnie żadnych obowiązków po stronie pracodawcy w stosunku do odchodzącego pracownika. Natomiast pewnie w praktyce, to też, co pan powiedział, praktyka wypracuje pewne dobre rozwiązania, najlepsze wzorce, bo rzeczywiście myślę, że docelowo taka informacja byłaby pożądanym rozwiązaniem. Tak?
Kochani, mam nadzieję, że więcej wątpliwości waszych rozwieliśmy niż zasieliśmy. Mamy świadomość tego, że temat jest obszerny. Jest to jeszcze nierozpoznany tak naprawdę temat w boju. Jak mawiali starożytni Rzymianie, to co wiemy jest kroplą, czego nie wiemy morzem, a już w kontekście właśnie wchodzącego w życie za chwilę PPK i powiedzenie to nabiera jeszcze większego znaczenia. Tak więc mam taką nadzieję, że uznacie, że to nasze spotkanie dzisiaj było wartościowe. Na pewno w międzyczasie pojawiło się mnóstwo pytań. My spróbujemy przynajmniej na część z tych pytań, takich powtarzających się jeszcze po zakończeniu naszego spotkania, odpowiedzieć. Niekoniecznie będzie to dzisiaj, ale postaramy się w ciągu najbliższych dni, aby wam na te pytania odpowiedzieć. Ja przypominam również, że tylko do jutra można dołączyć do Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, wykorzystując kod ROZWÓJ i oszczędzając jednocześnie 700 zł. Bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom. Uważam, że to była bardzo wartościowa rozmowa. I moimi gośćmi byli dzisiaj mecenas Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny i Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy.
Dziękuję bardzo.
Ela Czaplicka, firma Sage.
Dziękuję.
I Hubert Szczepanik, firma Aviva. Żegna się z wami Monika Smulewicz i do zobaczenia w Okadrach i Płacach z Passion TV.